Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam bardzo gorąco wszystkich słuchaczy Radia Maryja w ten sobotni wieczór. Rozpoczynamy już Wielki Tydzień, a tematem naszych rozmów niedokończonych to bezinteresowność. Bardzo serdecznie pragnę powitać w studiu Radia Maryja księdza profesora doktora habilitowanego Franciszka Drączkowskiego, kierownika katedry patrologii greckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Bóg zapłać. Witam również ojca i wszystkich radiosłuchaczy. Bardzo mi miło, znów się spotykamy.
Właśnie, nam też. Bardzo się cieszymy, że z tych zaproszeń ksiądz profesor korzysta i zapewne też nowi na pewno, że tak sympatycy są zjednywani tymi tematami, które przede wszystkim czerpią swoje szczególne bogactwo z bogactwa nauki ojców Kościoła.
Tak jest.
Dzisiaj wybraliśmy temat, a może zdradzę, że nawet ten temat zasugerował ksiądz profesor, to bezinteresowność. Temat, który szczególnie, myślę, korzystnie wprowadza nas w atmosferę Wielkiego Tygodnia. Ja właściwie już oddaję głos księdzu profesorowi. Oczywiście niejako ten przestrzeń dzisiaj zapełnia ksiądz profesor, ale też, kochani słuchacze, potem będzie czas stosowny, myślę, wystarczająco dużo, aby każdy mógł korzystać z obecności, mądrości księdza profesora, aby ten temat jeszcze pogłębiać i wspólnie też naszą refleksję ubogacać wspólnym doświadczeniem w tym temacie.
Dziękuję bardzo, ojcze. Właśnie to rzeczywiście, tak jak ojciec mówił, wydawało się, że ten wyraz dzisiaj jest taki aktualny. Co to znaczy ta bezinteresowność, gdybyśmy wzięli do ręki słownik przypomnień Kopalińskiego? To ciekawe, tam jest podana informacja. Bezinteresowność została określona jako troska o innych, altruizm. Altruizm, wiadomo, że to oznacza bezinteresowne dążenie woli skierowanej na dobro drugiego. I altruizm jest, jak wiemy, przeciwstawieniem altruizmu jest egoizm. I egoizm z kolei znów przejawia się w przedkładaniu własnych dóbr i pragnień nad potrzeby bliźniego, niezależnie od wielkości strat i krzywd, jakie on ponosi. W dobie współczesnej niestety notujemy zanik postaw altruistycznych oraz narastający w niebezpiecznym tempie wzrost zachowań egoistycznych. I to zjawisko daje się zauważyć zarówno w relacjach międzyosobowych, jak i społecznych. Innymi słowy, altruizm ustępuje, egoizm triumfuje. Pytając o genezę tego zjawiska, należy w pierwszym rzędzie wskazać na zanik postaw religijnych na rzecz opcji laickich. Człowiek dzisiejszy, przypominający sobie wszystkie osiągnięcia cywilizacji i kultury, tak łatwo zapomina, że wszystko, co otrzymał i czym dysponuje, pochodzi z ręki Boga, stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W dzisiejszym społeczeństwie prawda ta jest ignorowana. Dlatego należy z mocą przypomnieć, że Bóg jest dawcą wszelkiego dobra. Wszystkie cuda techniki, wszystkie bogactwa świata, wszystko, co posiadamy, to jest Jego darem. On obdarza człowieka talentami, uzdalnia do tworzenia wielkich dzieł. Wszystkie dobra i cała wspaniałość tego świata pośrednio lub bezpośrednio pochodzą od Boga. Można by długo jeszcze wyliczać, gdyby było więcej czasu, że właściwie wszystko mamy od Niego. Jest takie również ważne przypomnienie, że każdego z nas osobiście Bóg jeszcze specjalnie obdarzył tak zwanymi talentami. Każdy ma specjalne dary. Prócz tych wszystkich darów, jak życie, zdrowie, jeszcze my mamy indywidualnie jakieś specjalne dary. I w przypowieści o talentach podanej w Ewangelii Mateusza została ukazana prawda o powszechności talentów, o powszechności uzdolnień. Pamiętamy dobrze tę przypowieść. Każdy z tych sług otrzymał różną ilość talentów. Jednemu Pan dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I pamiętamy, że obdarowani zostali wszyscy. Święty Grzegorz Wielki, mając to na uwadze, akcentuje prawdę o powszechności uzdolnień, czyli talentów, które otrzymuje każdy bez wyjątku człowiek. Nie ma takiego, który by mógł mówić, że nie otrzymał żadnego talentu. Tak twierdzi Grzegorz Wielki i my możemy się pod tym podpisać. On oczywiście daje przykład ciekawy, mówi, że jeden otrzymał jakieś zdolności, inteligencję, inny otrzymał dobra ziemskie, to też talent, a jeszcze inny otrzymał zawód, to też talent, a nawet inny nie ma ani inteligencji wielkiej, ani wielkich zasobów ziemskich, ani nawet zawodu, ale ma przyjaźń z jakimś bogatym człowiekiem i to też jest talent. Czyli innymi słowy mówiąc, powszechność talentów wszyscy bez wyjątku mamy i tak jak w przypowieści, ci słudzy musieli się rozliczyć z pomnożenia, podwojenia tych talentów, tak samo będzie z nami. Będziemy sobie się też musieli przed Bogiem kiedyś na sądzie się z tych talentów, z ich pomnożenia rozliczyć. I należy zauważyć, że ten postulat dobroczynności jest absolutnie powszechny, że nikt nie jest zwolniony od pomnażania talentów, czyli czynienia dobrze. I to zarówno dotyczącego sfery materialnej, jak i duchowej. I tu oczywiście my znamy te uczynki dobre, ale można przypomnieć, w czasach obecnych tak się akcentuje potrzeby materialne, a przecież potrzeby duchowe są o wiele większe. I takie na przykład, jak pamiętamy, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, modlić się za żywych i umarłych. Ten ostatni postulat jest zawsze aktualny i powszechnie dostępny. Każdy człowiek może pomnażać dobro, modląc się w intencji swych bliźnich za przyjaciół i nieprzyjaciół, w intencji Kościoła i całego świata. Dar modlitwy jest zawsze stosowny, zawsze aktualny i ten talent jest dostępny absolutnie każdemu. Chrystus kieruje wezwanie, gromadźcie sobie skarby w niebie. W naturze ludzkiej leży skłonność gromadzenia różnorodnych dóbr, wartości, tak duchowych, jak i materialnych. I Chrystus, nawiązując do tej naturalnej skłonności, wzywa do gromadzenia skarbów, ale nie tych ziemskich, przemijających, lecz niebieskich, przez które rozumie dobre uczynki. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy, bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Kontekst powyższej wypowiedzi, gdzie Chrystus mówi o dawaniu jałmużny, wyraźnie wskazuje na to, że przez skarby niebieskie Chrystus rozumie dobre uczynki miłości bliźniego. Nawiązując do przypowieści o talentach, można powiedzieć, że pełniąc dobro, szeroko rozumiane, pomnażamy talenty dane nam przez Boga. Należy też zwrócić uwagę na to, że postulat pomnażania talentów został bardzo radykalnie sformułowany. Nie chodzi o jakiekolwiek dobre działania, lecz o podwojenie sumy otrzymanych talentów. I Grzegorz Wielki przypomina, że na sądzie ostatecznym Chrystus zjawi się nie jako łagodny i cichy, jak w pierwszym przyjściu, lecz jako surowy i sprawiedliwy sędzia. Rozliczenie, jakiego zażąda, będzie dotyczyło wszelkiego dobra, które uczyniliśmy lub zaniechaliśmy w całym naszym życiu. I tu trzeba przypomnieć, że pomnożenie talentów to solidna praca codzienna, którą wykonujemy rzetelnie i sumiennie, nie tylko dla zapłaty, lecz dla pomnożenia dobra społecznego. Pomnożenie talentów to rzetelna nauka, dzięki której zdobywamy solidną wiedzę, by potem wzorowo wykonywać swoje obowiązki lekarza, prawnika, nauczyciela, księdza, dziennikarza. Praca marnie wykonywana niedbale, byle jak, jest trwonieniem talentów otrzymanych od Boga. Problem w tym, że nikt nie wie, ile otrzymał talentów. Wie to tylko Bóg. Dlatego nikt nie może z całą pewnością powiedzieć, że już dość dobrego uczynił. Dlatego w każdym z nas powinno być to ciągłe pragnienie pełnienia dobra w maksymalnym wymiarze. Winien być w nas ten Boży święty niepokój i pragnienie realizacji dobra w słowach, myślach i czynach. Winniśmy ciągle zabiegać o wzrost miłości mobilizującej do takiej postawy. Stąd wezwanie świętego Pawła: z lękiem i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie. Wszystko, co posiadamy, jest własnością Boga, daną nam w dzierżawę, tak twierdzą ojcowie Kościoła, i to jest prawda. Jako dzierżawcy będziemy musieli się rozliczyć. Im kto bogatszy, kto dostał więcej talentów, tym trudniejszy będzie rozrachunek. Jak się rozliczą ci, którzy budują sobie luksusowe pałace z drogich marmurów, gdy ich bracia w wierze mieszkają w norach i lepiankach? Jak trudny będzie rozrachunek tych, którzy kupują sobie super drogie auta zagraniczne, gdy ich bliscy nie mają pieniędzy nawet na kupno codziennej żywności? Dlatego Chrystus powiedział, jak trudno bogatym wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igelne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Aby jednak nasze dobre działanie było pełnowartościowe, muszą być spełnione ściśle określone warunki. Bardzo istotnym warunkiem jest czystość intencji, czyli bezinteresowność w wymiarze ziemskim. Chrystus Pan, mając to na uwadze, kieruje do swych słuchaczy i do wszystkich ważne pouczenie: strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Czyli samo dobro spełniane zawsze ma wartość, ale pytanie, czy ma wartość dla Królestwa Niebieskiego. I błędna motywacja to na przykład szukanie ludzkiego uznania i własnej chwały. Tu Chrystus bardzo wyraźnie to powiedział, że dobroczynność motywowana pragnieniem ludzkiej chwały nie zasługuje na nagrodę w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, aby twoja jałmużna została w ukryciu, a ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Niestety w dobie współczesnej powyższe ostrzeżenie jakże często jest ignorowane. Widzimy wokół siebie ludzi wpływowych, powodowanych wygórowaną ambicją, którzy pełniąc dobro publiczne szukają przede wszystkim własnej chwały i ludzkiego uznania. Dotyczy to zarówno sektora świeckiego, jak i kościelnego. Jakże często autorzy wznoszonych budowli bądź przeprowadzonych remontów czy renowacji zabytkowych obiektów liczą głównie na wyróżnienia i ordery, mając na uwadze w pierwszym rzędzie własną chwałę i własne wyniesienie. Zazwyczaj swoje osiągnięcia ilustrują w postaci wydawanych folderów i albumów. W konsekwencji przede wszystkim sobie samym budują pomniki, na dalszym miejscu stawiając chwałę Bożą i użyteczność publiczną. Taka działalność skądinąd dobra i pożyteczna, lecz motywowana głównie żądzą próżnej chwały, w oczach Bożych może niewiele znaczyć. Ludzie ci liczą tylko na ludzki poklast i uznanie. Według słów Chrystusa otrzymali już swoją nagrodę. Być może, że na koncie Bożym w niebie nic im nie zostało dopisane. Nie mówiąc już o tym, że kiedy nie otrzymują spodziewanych wyróżnień i pochwał ludzkich, jakże często są smutni i zawiedzeni w swych rachubach. Wracając do wypowiedzi Chrystusa, zapisanej w Ewangelii świętego Mateusza, należy jeszcze uwagę zwrócić na jeden postulat. Kiedy dajesz jałmużnę, niech twoja ręka prawa nie wie, co czyni lewa. Oczywiście, czyli chodzi o to, żeby w ukryciu dać. Ten warunek nie zawsze jest możliwy do spełnienia. Dlatego święty Grzegorz Wielki mówi, że niektóre z czynów dobrych powinny być wręcz widziane przez innych, po to, żeby służyły jako przykład. Żeby bliźni widzieli wasze czyny i chwalili naszego Ojca, który jest w niebie. Więc w istocie rzeczy trudno jest ocenić, my jako ludzie nie możemy osądzać i oceniać, jaką intencję mieli ci, którzy pełnili dobro publiczne. Dopiero na sądzie ostatecznym wszystko będzie określone. Bóg zna nie tylko w nasze czyny, ale także odczytuje wszystkie nasze myśli i zna każde poruszenie naszego serca. Przed Bogiem nic się nie ukryje. Dla Boga każdy człowiek jest otwartą księgą. Na sądzie ostatecznym te księgi zostaną odczytane. Druga intencja błędna to liczenie na korzyść materialną. Chrystus, posyłając swych uczniów, mówi bardzo jasno: darmo dawali, otrzymaliście, darmo dawajcie. Dawać darmo. Określił, że też, że to nasze dawanie powinno być hojne. Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze. Więc nie możemy za dobre czyny oczekiwać nagrody na tym świecie. Niektórzy ludzie dobrej woli, biorąc sobie do serca tę zasadę, pełnią dobre czyny w służbie bliźnim w ramach rozwijającego się prężnie wolontariatu. Ale z drugiej strony obserwujemy postawy skrajnie przeciwne. Jakże często spotykamy ludzi o mentalności kupieckiej, którzy pełnią dobre czyny dla zysku. Dają, aby dwa razy więcej otrzymać. Nie szukają biednych, lecz zamożnych i wpływowych. Są interesowni, wyrachowani w każdym swym działaniu. W dawaniu widzą dobry interes. Do takich osób Chrystus kieruje upomnienie. Kiedy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby ci i oni nawzajem ciebie nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym ci się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Kto daje, aby otrzymać odpłatę ziemską, często zwielokrotnioną, nie może liczyć na nagrodę w niebie. Przecież, bracia i siostry, to jest logiczne. Za jedną pracę otrzymujemy jedną zapłatę. Kto podejmuje dobre działanie z myślą o zysku materialnym, otrzymuje zysk, ale w koncie, na koncie niebieskim nic mu się nie dopisuje. Zero. To musimy sobie z tego zdać sprawę. Czyli nasza motywacja, intencja powinna być czysta. I tu można by, bracia i siostry, ten moment wykładu poszerzyć. Ja muszę go skrócić, żebyśmy nie przeciągnęli za bardzo. Powiem tylko krótko, że motywacja poprawna może być motywacją w zależności od trzech różnych stopni doskonalenia. Bo jak wiemy, proces doskonalenia jest drogą długą, ale wyróżniamy te trzy etapy. Etap oczyszczenia, etap oświecenia i zjednoczenia. I dla pewnych ludzi motywem głównym to jest nagroda lub kara. No niestety tak bywa, my obserwujemy. I tu Chrystus się dostosowuje do tych ludzi i mówi, że no przecież na sądzie ostatecznym będzie albo nagroda życia wiecznego, albo niestety kara życia wiecznego poza Bogiem. Czyli ten motyw na niektórych działa. No przecież jak nasze życie ziemskie jest tylko ułamkiem, a tamto będzie trwało w nieskończoność, no to warto walczyć i to bardzo mocno walczyć o to wieczne życie. Jak my tak walczymy o niektóre rzeczy ziemskie i tyle poświęcamy uwagi, a to, co ma być na zawsze, tym bardziej należałoby o to walczyć. Czyli na sądzie ostatecznym przecież kryterium naszego postawienia po prawicy czy po lewicy będzie właśnie, będą dobre czyny lub ich brak. Dla innych ludzi, którzy są Bogu poddani i posłuszni, dla nich motyw posłuszeństwa, Pismo Święte nakazuje, czyń dobrze, Księga Tobiasza, przez wszystkie dni Twego życia spełniaj uczynki miłosierne, dawaj jałmużnę z majętności swojej. I niech oko Twoje nie będzie skąpe w czynieniu jałmużny. Tu moglibyśmy dalej cytować bardzo dużo tekstów, gdzie Chrystus mówi, sprzedajcie wasze mienie i dajcie na jałmużnę. Jednym słowem, po prostu, ponieważ w Piśmie Świętym jest bardzo dużo tekstów, gdzie wyraźnie jest nakaz, dajcie jałmużnę, czyli czyńcie dobro, to człowiek, który jest na pewnym etapie, który boi się Boga i słucha Go, motyw posłuszeństwa dla niego jest istotny. Ale na najwyższym etapie, trzecim, motyw miłości Boga. Jak wiemy, w naturze miłości leży skłonność do dzielenia się dobrami. Bóg, który nas kocha, wszystko nam dał. I teraz pytanie, czy my będziemy wzajemnie również chcieli Bogu dać. No jak dać Bogu? No właśnie. I ponieważ Bóg się identyfikuje z każdym człowiekiem, szczególnie z tymi maluczkimi, dając bliźnim, dajemy Bogu. To, żeśmy mogli tutaj pokazać w telewizji na tym wykresie, gdzie ciało mistyczne, do którego wszyscy ochrzczeni należą, i my wspierając jakiś członek, komórkę tego ciała, to nasze wsparcie odczuwa całe ciało i również głowa, czyli Chrystus. Czyli inaczej mówiąc, miłość do Boga się w tym przejawia, że my dajemy Bogu, dajemy bliźnim, z którymi Bóg się upodabnia, z którymi Bóg się utożsamia. Czyli ta motywacja jest najszlachetniejsza, bo my miłujemy Boga nade wszystko, a bliźniego ze względu na Boga. W człowieku widzimy dziecko Boże, stworzenie Boże. Świadcząc dobro dzieciom Bożym, świadczymy je samemu niejako Bogu. I dzięki takiemu postawieniu sprawy nasza dobroczynność staje się w pełni bezinteresowna w wymiarze ludzkim. Jeśli spotykają się ludzie darzący się wzajemnie miłością prawdziwą, ich wzajemne obdarowywanie staje się źródłem nieustannej radości. Taka miłość pragnie sprawiać osobie ukochanej ciągle nowe niespodzianki w postaci darów serca. I ludzie tak miłujący się prześcigają się wręcz nawzajem w świadczeniu darów. Każda ze stron myśli tylko o tym, co by tu jeszcze dać osobie ukochanej. Taka miłość nie szuka swego, ale rozlewa się na braci, o nich się trwoży. Dla nich mądre popełnia szaleństwa, tak pisze Klemens Aleksandryjski. Pomyślmy, jak piękne i radosne byłoby nasze życie, gdyby wszystkich ludzi dobrej woli łączyła taka miłość, takie pragnienie wzajemnego obdarowywania się wszelkimi darami, tak duchowymi, jak i materialnymi. Wtedy doświadczylibyśmy zapewne spełnienia się słów Chrystusa, który powiedział, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Tu znów niestety, drodzy bracia i siostry, musimy przyznać, że żyjemy w rzeczywistości, która jakże daleko odbiega od tych wzniosłych ideałów. Musimy przyznać, że nasze relacje międzyosobowe i społeczne są skażone interesownością, często skrajnie egzekwowaną. Egoizm i szukanie korzyści osobistej za wszelką cenę stały się zmorą naszych czasów. Daje się to zauważyć szczególnie w polityce oraz w dystrybucji mienia państwowego i publicznego. Żyjemy w społeczeństwie, które tak chętnie odwołuje się do wartości chrześcijańskich. Ostatnio zaś prawie modnym się staje cytowanie tekstów nauczania błogosławionego Jana Pawła II. A recytując skład apostolski w codziennym pacierzu, wypowiadamy słowa: stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Czyli to przypomnienie o sądzie ostatecznym powinno być stale w naszej świadomości. Grzegorz Wielki mówi, że mamy ciągle myśleć o dniu sądu. Ten dzień, bracia najdrożsi, miejcie ciągle przed oczyma. Każdy z nas zapytany wówczas będzie, czy podwoił liczbę talentów, czy jego dobre działanie motywowane było czystą intencją podobania się Bogu. Kto czynił dobro z pobudek egoistycznych, tylko mając na uwadze własne wyniesienie i własną korzyść, w oczach Bożych może nic nie zyskać. Może się okazać, że jego skarbiec niebieski będzie pusty i wskazane mu zostanie przez najwyższego sędziego miejsce na lewicy. Błagajmy Ducha Świętego, by nas napełnił swą mocą i ogniem, by miłość Boża ciągle pobudzała nas do gorliwej pracy i owocnego działania na rzecz naszych bliźnich, na rzecz Kościoła Chrystusowego, na rzecz całej społeczności. Niech bliskie nam będą słowa świętego Pawła: z lękiem i drżeniem zabiegajcie o własne zbawienie. Niech nikt cię nie łudzi i nie oszukuje, że Królestwo Niebieskie można zdobyć bez wielkiego wysiłku. Potrzeba wielkiej miłości mobilizującej do mozołu i pracy i trudu. Królestwo Niebieskie doznaje gwałtu i tylko ludzie gwałtowni zdobywają je. Gwałtowni miłością Bożą, gwałtowni miłością Pawłową, ciągłym pragnieniem budowania dobra w ludzkich sercach i w rodzinie dzieci Bożych. Miłość doskonała, uzdalniająca do heroicznego pomnażania dobra, przybliża gwarancję zbawienia. Miłość doskonała jest źródłem prawdziwej radości i pokoju. Zabiegajmy o nią ze wszystkich sił, w wielkim trudzie i mozole i poświęceniu. Kto ją posiadł, znalazł szczęście i radość w dawaniu. Kto ją posiadł, już tu na ziemi osiąga miarę szczęścia i radości, do jakiej Bóg człowieka powołał. Niech moc Boża, moc Ducha Świętego w nas to sprawi, aby bezinteresowność stała się zasadą każdego naszego dobrego działania. Drodzy bracia i siostry, pragnę polecić Bogu i waszej pamięci modlitewnej moją zmarłą kuzynkę, świętej pamięci Janinę Gawrońską, której pogrzeb odbył się w dniu dzisiejszym w Poznaniu. Pragnę również polecić zmarłego ojca mego przyjaciela, świętej pamięci Jerzego Juszkę, którego pogrzeb też odbył się w dniu dzisiejszym w miejscowości Chmiel koło Lublina. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen. Serdeczny Bóg zapłać, księże profesorze. Drodzy słuchacze, wysłuchaliśmy księdza profesora doktora habilitowanego Franciszka Drączkowskiego, który nam przybliżył, czym jest bezinteresowność. Ten temat ogromnie dla nas ważny, szczególnie w okresie Wielkiego Postu, kiedy jest to czas dla nas nawrócenia, kiedy pytamy się, na ile pomnożyliśmy otrzymane talenty, o których mówił nam ksiądz profesor, powołując się na tę Ewangelię, że tak naprawdę będziemy sądzeni, jak z tych talentów, jak te talenty wykorzystaliśmy. No i też dla nas wszystkich chyba ważne jest, mamy te zapytania, czy każdy czyn jest dobry, co powinniśmy czynić, aby te czyny były rzeczywiście dobre. I pokazał nam w przestrzeni też i społecznej, indywidualnej, że jesteśmy wszyscy wezwani do tego, by dać świadectwo o dobrym czynie, bo z tego będziemy sądzeni. Miłosierdzie też musi mieć bazę. Tą bazą będzie nasza odpowiedź na Boże dary, jakimi zostaliśmy obdarowani. Księże profesorze, bardzo dziękujemy.
Ja właściwie również dziękuję za uwagę i wysłuchanie.
Myślę, że już możemy poprosić naszych słuchaczy Radia Maryja, aby po prostu dzielili się tymi refleksjami,
właśnie,
które żeby zbudziły się na bazie tego, co ksiądz profesor powiedział.
Żeby te telefony szły w tym kierunku, żeby jakby dodawały te cegły do tej budowli, czyli jednak, żebyśmy się trzymali tego tematu, bo to jest temat bardzo ważny, i żeby on był ubogacany przez wypowiedzi tych telefonujących. Bardzo, bracia, was proszę, bo wtedy będziemy się nawzajem ubogacać.
Myślę, że drodzy nasi słuchacze usłyszeli też tę prośbę. Staramy się to zawsze przypominać, żeby nasza dyskusja była na temat, i jest to gorący apel, tym bardziej, że prosi to nasz gość, ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski. Odbieramy już pierwsze telefony. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Niechaj będzie pochowany Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, teraz na wieki. Kto się do nas zadzwonił?
Imre mam na imię, dzwonię z Katowic.
Bardzo proszę.
Bardzo serdecznie witam księdza profesora i księdza Zdzisława. Bardzo piękne, że jest to taki temat, zwłaszcza w niedzielę palmową. Przypominam sobie homilię Ojca Świętego Benedykta XVI na temat talentów, kiedy powiedział, że talenty w najwyższym stopniu są sakramenty Boże. Czyli my jako katolicy dostaliśmy wszyscy 5 talentów ze względu na to, że jesteśmy po pierwsze zrożeni w ciele Chrystusowe, Chrystusa przez pierwszy sakrament chrztu, a po, w naszej drodze życiowej owoziemskiej mamy okazję spotykać się z Panem Bogiem i uwielbiać Go w kolejnych sakramentach. Jeżeli mądrze postępujemy, to rzeczywiście na końcu rozliczamy się z 10 talentów z 5 zarobionych na drodze życiowej. Myślę, że to jest największy skarb. Jeżeli tak patrzymy na te talenty, to wszystkie inne talenty intelektualne albo innego rodzaju tracą na ważności, porównując ze sakramentami, które nas prowadzają do życia wiecznego. Dziękuję serdecznie jeszcze raz i Boga chwalę za istnienie Radio Maria i telewizji Trwam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, bardzo Panu dziękujemy. Myślę, że właściwie jest ten telefon, który nie taki, który nie potrzebuje może komentarza, chyba że ksiądz profesor chciałby jeszcze tylko coś dodać czy skomentować.
No, tutaj trzeba było może już, na pewno tutaj piękny to była wypowiedź, ale sakramenty są sakramentami, a talenty to jest to, co my nazywamy tymi uzdolnieniami indywidualnymi, jakie z nas każdy otrzymał. Ale proszę Ojca, tu nie będziemy włosa na czworo dzielić. Jeśli ktoś tak to widzi, no to już jego sprawa. W każdym razie ważna jest dobra intencja, nie?
Tak, to odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie Ojca Zdzisława.
Witam.
Gościa naszego. Przepiękny temat. Jadwiga z Katowic się kłania.
Poznajemy Panią Jadwigę.
Księże, profesorze, myślę, że źródłem bezinteresowności jest miłość. Miłość, która jest wzajemną relacją najpiękniejszych, najczystszych uczuć, pragnień i doznań, które ogniskując się w sercu Boga, promieniują na ten Boży świat. To akceptacja i przyjęcie drugiej osoby, kochanej nie za coś, lecz pomimo wszystko. To wzajemne wspieranie się w chwilach trudnych, wspinanie się na szczyty poznania i doświadczenia. Miłość to bezgraniczne zaufanie do tej jedynej, pierwszej miłości, której należy całkowicie powierzać siebie wzajemnie w modlitwie. Prawdziwa miłość zawsze jest bezinteresowna, budująca i coraz bardziej zbliża do Boga. Nigdy nie rani. Nie rani, bo z natury jest ofiarna. Miłość jest święta, a w moim rozumieniu jest wyjątkową relacją osób i w swojej istocie zawiera niezbędne wymagania, którym należy sprostać. Miłość należy pielęgnować, należy troszczyć się o nią na każdym etapie życia, by wzrastała, by przynosiła owoc. Księże profesorze, zastanawiam się, co jest istotą miłości. Myślę, że pełnia i nieskończoność, ponieważ kiedyś próbowałam to zwerbalizować. I myślę, że i w moim pojęciu miłość nigdy nie umiera, nigdy się nie kończy. Wszechogarniająca przenika wieczność i serce człowieka. To są takie moje refleksje na te tematy, które zostały poruszone w dzisiejszej przepięknej audycji. Kłaniam się pięknie. Z Bogiem.
Bóg zapłać Pani Jadwiga.
To jest najpiękniejsze życzę.
Bóg zapłać. Rzeczywiście to, co Pani naprawdę pięknie powiedziała o miłości, proszę zwrócić uwagę, że to wszystko się, można by mówić też o Bogu, no bo Bóg jest miłością i te cechy, ja nie będę tutaj próbował tego, po prostu to, co Pani powiedziała, było bardzo piękne i niech to zostanie tak, Ojcze, bez komentarza, jako wypowiedziane z taką, jakimś takim uczuciem pięknym, ale miłość taka jest, miłość jest w tym, co Pani mówiła, jest atrakcyjna, jest po prostu godna najwyższego wyboru. I obyśmy taką miłość wszyscy potrafili w sobie pielęgnować i przez nią do Boga się zbliżać.
Myślę, że ten głos Pani Jadwigi to jest ta cegiełka, o którą prosił ksiądz profesor,
tak,
prawda?
Jest, tak. Tak.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bruno z Redy się kłania i pozdrawiam serdecznie szanownego, czcigodnego księdza profesora i ojca Zdzisława. I dziękuję za tyle pięknych obecności w Radiu Maria księdzu profesorowi, tak, że tak pięknie nas ewangelizuje, również za dzisiejszy piękny temat. Myślę, że rzeczywiście też chciałbym jakoś tak się włączyć do tematu. Myślę, że rzeczywiście, że tak jest, że to źródło bezinteresowności rzeczywiście jest w Panu Bogu i tam w miłości Bożej i to w tej miłości płynącej z krzyża. Myślę, że Pan Bóg, ekonomia Bożej miłości uczy nas czasami bardzo wiele właśnie poprzez miłość, byśmy potrafili zrozumieć tą ewangeliczną miłość, tą ewangeliczną bezinteresowność. Tak jak na przykład Pan Jezus właśnie w tym spotkaniu z tym młodzieńcem, który pytał się, czego mi trzeba jeszcze, żeby do zbawienia. A więc, żeby rozdał wszystko ubogim właśnie i szedł za Jezusem. Też w innych fragmentach Pan Jezus mówi, że właśnie kto za mną idzie, stokroć więcej otrzyma, ale myślę, że Pan Bóg właśnie oczekuje, Pan Jezus, od nas tej bezinteresowności. I myślę, że dzięki Bogu, że wielu ludzi właśnie odkrywa swoje powołanie w tej bezinteresowności właśnie. Wielu wspaniałych kapłanów, misjonarzy. Mnie właśnie fascynuje ta wspaniała właśnie bezinteresowność płynąca z chrześcijańskiej miłości bliźniego i do Boga właśnie, bo to jest przepiękna ekonomia miłości i myślę, że przepiękne dają świadectwo misjonarze, kapłani i też chrześcijanie. My wszyscy możemy pięknie dawać świadectwo poprzez miłość, poprzez miłość, poprzez wspieranie modlitewne, ale też otwieranie się na siebie, uczenie się jeden od drugiego, ale też myślę, że potrzebna jest ciągle nam ta nowa ewangelizacja. Myśmy rzeczywiście odkrywali siebie poprzez miłość, tą chrześcijańską miłość, bo myślę, że tutaj Pan Jezus też oczekuje od każdego z nas. Chociaż czasami wydaje mi się, że człowiek może mieć niewiele, człowiek może być chory, biedny i nieszczęśliwy po ludzku rzecz biorąc. Ale myślę, że też Pan Bóg ma swoją właśnie ekonomię miłości i też czasami doświadcza ludzi, pozwala czasami na to, że człowiek po ludzku rzecz biorąc nieraz może być okrutnie doświadczony przez los, ale właśnie ten człowiek może być najbogatszy wewnętrznie, najbogatszy duchowo. I właśnie ten człowiek może odkryć w sobie tę prawdziwą moc Bożą, może odkryć w sobie te wielkie dary serca, które może przekazywać innym. Tę ludzką solidarność, tę miłość. Może być tym świadectwem dla innych poprzez miłość. Może rzeczywiście, bo tak samo jak się nieraz słucha, nawet właśnie niektóre właśnie wypowiedzi, nawet w naszym Sejmie po prostu, czasami się myśli, mówią czasami tak, jakby Pana Boga nie było po prostu pomiędzy nami, a przecież Pan Bóg jest na niebie i jest pośród nas i tak naprawdę kieruje każdym z nas i trzeba pozwolić, żeby Pan Bóg w naszych sercach działał i otwierał się na siebie, byśmy potrafili w drugim człowieku widzieć Pana Boga, bliźniego, byśmy potrafili się otwierać poprzez miłość. Przecież to jest bardzo, bardzo ważne, bo przecież Pan Jezus mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci najmniejszych, to mnie się uczynili. Ja tak na zakończenie to bym chciał, pozdrawiając oczywiście serdecznie i życzę wesołych, zdrowych, błogosławionych świąt, a to też takim krótkim moim wierszem bym tak zakończył tę moją wypowiedź. Tyle w świecie nędzy, miłość do pieniędzy, tyle miłości fałszywej. Czas dać sobie radę z niedobrym układem, szukając miłości prawdziwej, zło dobrem zwyciężając. Tyle w świecie nędzy, nie mają pieniędzy, ludzie z głodu umierają. Prawdziwej miłości Boga i bliźniego nie znają. Chrystus się narodził, ludzi oswobodził. Prawdziwej miłości nam trzeba, bo ten, kto kocha, to naprawdę pójdzie do nieba. I wielkie Bóg zapłać i z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. No naprawdę, to z przyjemnością się słuchało, ojcze, nie? Tej wypowiedzi, taki zapał był i faktycznie tutaj miłość jest kluczem do tej bezinteresowności i myślę, że ojcze, no ja bym tutaj już nie miał nic do dodania, bo to jest piękna taka wypowiedź, bo mówię, ta miłość ma wiele obliczy, różnorodne oblicza. I tutaj w tym wypadku rzeczywiście, ale Bóg i miłość Boża, która jest właśnie tym kluczem do tej bezinteresowności. Więc ojcze, chyba że ojciec by coś dorzucił, ale ta wypowiedź była piękna.
Tak, ja potwierdzę, że pan Bruno bardzo pięknie to wszystko też spuentował i jego bardzo oryginalne, osobiste przemyślenia w tym temacie z nimi się podzielił. Odbierzmy może następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Ja dzwonię inkognito.
No może inkognito, ale na temat bezinteresowności, tak? Proszę bardzo.
Tak.
Bardzo proszę, jest pan już na antenie Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
To co, coś pięknego te słowa, po prostu kwintesencja wszechrzeczy, że tak się wyrażę, po prostu, no coś pięknego. Chciałem tylko dodać, żebyście zrobili porządek z tymi lewakami. Żebyście z tymi parszywymi lewakami zrobili porządek. A poza tym, no to jest kwintesencja, coś pięknego, płakać się chce aż normalnie. Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. No każdy z nas bezinteresownie pragnie zmieniać rzeczywistość i to, co pani Jadwiga też mówiła, właśnie bezinteresowność polega, czy rodzi się na bazie miłości i taką posługą, takim stylem życia zmieniamy wszystko wokół nas i w nas samych, prawda?
Tak. I nieraz, ojcze, musimy być, wczuwać się w ludzkie odruchy serca. Może akurat w tym młodym człowieku taki jakiś odrek był. I to trzeba tutaj tak trochę patrzeć, jak to mówił Benedykt XVI, żeby oczy serca, serce, które widzi. Serce, które widzi. I Bóg da, że te wszystkie pragnienia nasze dobre się, on jest w stanie doprowadzić do szczęśliwej realizacji.
Odbierzmy następny telefon Radio Maria. Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam ojców prowadzących audycję. Ja chciałam się podzielić doświadczeniem.
Można się przedstawić? Będzie nam.
Zuzanna.
Pani Zuzanna. Czujemy się bardziej w rodzinie już teraz. Bardzo proszę.
Tak. Doświadczeniem, który przez dobrego pasterza, kapłana, który otrzymał od Maryi dar i ochoczo się z nim dzieli, nie zatrzymuje dla siebie. Talentów też nie zakupuje, tylko je rozmnaża. Czyni dla nas nieustannie ofiary, bo powiedział, darmo dostałem i darmo daję. Ciągle wyciąga do nas pomocną dłoń, tylko zawsze, kiedy proszę, bo niekiedy jest bardzo ciężko i wyciąga nas z przepaści. On się jedynie lęka tylko tego, co zagraża człowiekowi i wszelkiemu stworzeniu, bo 1000 razy się już o tym przekonałam. Powiedział też, że nigdy nam nie odmówi, bo jego modlitwa zawsze jest wysłuchana przez Boga. Tu w naszym przypadku Ewangelia tak się wypełnia, bo szukałam i znalazłam kapłana, który wyciąga tę pomocną dłoń, zostawia 99 owiec, a szuka tej zagubionej. To jest dobry pasterz, bo nie uciekał, kiedy nadchodziło stado wilków i ciągle nas wyciąga z tej przepaści. Tu powiem, że ksiądz Witold Guszek przez różaniec błogosławieństwa mocą Trójcy Świętej wyciąga nas, uzdrawia ducha, ciało. Ma tak światłe oczy, bo widzą duszę człowieka. Nie oszuka nigdy. I wyprowadza z tego zła, które nas dotyka, wiele dobra, a zarazem pożytku dla Kościoła, za co codziennie Bogu dziękuję w modlitwie, ale również proszę, aby takich kapłanów gorliwych, pokornych było jak najwięcej w Kościele. Z całego serca dziękuję za połączenie, za wysłuchanie z Bogiem.
Z Bogiem, pani Zuzanno. Bardzo
dziękuję. Należy się cieszyć, że jest świadectwo, że taki kapłan jest. To, bracie, ojcze, nas to cieszy jako kapłanów, jako piękne świadectwo o pracy kapłańskiej. To miło słyszeć.
Właśnie to jest też przy okazji, może pani Zuzanna uświadomiła nam, że my jako ludzie też widzimy wokół nas pewne osoby jako szczególny dar od Pana Boga. Jakby ten, i poprzez ten dar Bóg się sam udziela. Ilu z nas powie, że uwierzyłam w Boga, bo mi zesłał człowieka, ale widzimy w tym Boże działanie. I, I dlatego warto być dobrym, bo nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak ludzie przez to odbierają, że Bóg działa tak. przez dobroć drugiego człowieka. Prawda, księże tak. profesorze?
Tak, tak. To jest właśnie naprawdę piękne świadectwo.
Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże, ja bym chciała do audycji tej z ojcem.
Jest już pani na audycji, już na antenie Radia Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony jest Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Czy tak. radio jest
Tak, już zgasiłam się, radio mnie słyszało. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. I kto się do nas zadzwonił?
Ania z Bydgoszczy, studentka, medycyna, piąty rok. Tutaj już wszystkich obdzwoniłam kolegów, więc wiedzą o kogo chodzi. Ale ja chciałam serdecznie bardzo pozdrowić ojca. Naprawdę cudowna audycja, ale przede wszystkim to ja ojca już nie muszę uczyć, że to co mówi, nie muszę go dowartościować, że to co powiedział właśnie to było wspaniałe, to sama naprawdę kwintesencja po prostu. Ja to mówię, ja mam 24 lata, niedawno skończone, także ja nie jestem, mówię typowym takim, że siedzę przy książkach tylko, ale właśnie jestem po prostu takim właśnie Bożym gwałtownikiem i chciałam tylko właśnie powiedzieć, że są tacy. Naprawdę ja znam dużo w ogóle w środowisku studenckim i naprawdę jest bardzo dużo ludzi, ale chciałam tylko powiedzieć, że właśnie głównie właśnie może kochani moi, wszyscy moi bracia i siostry, wszyscy, którzy mnie słuchacie teraz w Polsce i za granicą, chciałam powiedzieć, że mi też tak sam Pan Bóg dał tak mnóstwo talentów. Jestem z bardzo biednej rodziny, ale właśnie niedawno zrozumiałam, że Pan Bóg doświadczył mnie, ale właśnie po to, żebym ja mogła zrozumieć, co to znaczy, bo pamiętajcie, że najedzony nigdy nie zrozumie głodnego. Po prostu ja musiałam przejść miałam bardzo ciężkie takie dzieciństwo, ale Pan Bóg niesamowicie mnie obdarzył, po prostu dał mi niesamowitą głowę do nauki. Sobie teraz medycynę, po prostu, bo kocham człowieka, po prostu człowiek jest wspaniały, kochany, niesamowity, złożony, niesamowicie złożony. Człowiek, no, po prostu coś wspaniałego. Także chciałam tylko powiedzieć, że naprawdę te talenty, które mi dał, ja po prostu czuję, że Pan Bóg mi dał i po prostu aż serce mi się pali teraz, naprawdę. Proszę, słuchaj, kochani moi bracia i siostry z całego świata. Naprawdę ja nie czuję, że jesteście po prostu starsi, młodsi, bo my jesteśmy na poziomie Boga wszyscy jednej godności. Także po prostu nie wstydzę się tego mówić. Ale naprawdę Pan Bóg nas tak kocha, On nas tak kocha, że coś niesamowitego po prostu. I ja tylko chciałam powiedzieć, że czuję te talenty, to naprawdę Pan Bóg mnie niesamowitymi talentami, dar języków, do nauki, ale też po prostu taką dobrą wolą i też niesamowitymi łaskami. Także z pewnością jeszcze ojca zaproszę, nie wiem, ja nie wiem co zrobię, jak to zrobię, a naprawdę zorganizuję jakąś może konferencję w Bydgoszczy, żeby właśnie ksiądz przyjechał, ojciec przyjechał i może jeszcze innych właśnie takich ojców, bo naprawdę młode umysły są żądne tego i po prostu tylko czasami starają się, naprawdę księża są kochani, przekochani, ale właśnie czasami trzeba takiego, żeby właśnie im tak po prostu wprost trafić, takiego właśnie podejścia, także ja przyjemnością zawsze po prostu ludziom opowiadam o Panu Bogu, znaczy, a już szczerze mówiąc tak, zawsze byłam blisko Pana Boga, ale od takich 3 tygodni, gdzie Pan Bóg dał mi łaskę ogromnej miłości, to jeszcze bardziej, także mówię, ja jestem naprawdę z bardzo biednej rodziny, ale Pan Bóg, jak teraz kiedy miałam urodziny, kiedy mi ludzie życzyli wszystkiego najlepszego, to ja po prostu ja już nie mogę tego słuchać, bo ja mam wszystko, bo ja mam Pana Boga i Pan Bóg mi już takie prezenty daje, po prostu cudownego męża, wspaniałych ludzi wokół i po prostu są trudy, jest różnie, ale ja już wiem, mi już nie jest ciężko. Po prostu Pan Bóg cały czas jest ze mną i po prostu ja już nie mam problemów żadnych, bo ja wiem, że jeżeli Pan Bóg, który jest szefem szefów, jest ze mną, to co mi może się stać? No po prostu nic mi nie jest po prostu nic strasznego. Cokolwiek by się nie działo, to wiem, że będzie dobrze. I po prostu chciałam po prostu powiedzieć, że no właśnie te młode umysły, po prostu mówię, że jabłko jest zgniłe zewnątrz, jeszcze te nasiona są zdrowe. Także po prostu ja czuję sobie takie niesamowite powołanie, żeby też ludzi właśnie tych młodych, ale też i starszych, bo są naprawdę wszyscy wspaniali. I nie chodzi o wiek, absolutnie wiek to nie ma nic do rzeczy, czy mam 5-letnie dziecko, czy 99-letniego staruszka. Także wszyscy są tej samej godności i Pana Boga naprawdę trzeba i po prostu Pan Bóg jest, słuchajcie, Właśnie mówię do wszystkich. Pan Bóg jest wspaniały, on jest niesamowity. I to nie jest taki stary dziadek, który gdzieś tam siedzi i mówi, tak jak księża, tak, Pan Bóg jest miłością. Oczywiście, ale Pan Bóg jest żywym, prawdziwym. On jest, my jesteśmy jego podobieństwo. I on nie jest zawsze poważny. I tylko po prostu on jest, jeżeli on płacze, to jeżeli my płaczemy, on płacze z nami. I my się cieszymy, to on też się cieszy z nami. I po prostu ja jeszcze, jak już mówiłam kiedyś też ludziom, że po prostu on po prostu osiwiał przez nas, przez nasze właśnie grzechy, przez to. Ja właśnie bardzo też proszę, naprawdę, może takie właśnie świadectwo, że jestem młoda, ale słuchajcie, talenty, po prostu nie zakupujcie talentów, też może do młodych, którzy moi znajomych, którzy teraz słuchają, ale do wszystkich. Słuchajcie, i do tych starszych, którzy mają dzieci i wnuków i prawnuków, także po prostu im przypominajcie, że cudowne talenty i naprawdę, że właśnie będziemy rozliczani nie z grzechów, więc, bo ja zawsze tak miałam, że o, coś zrobiłam złego, więc oczywiście kara będzie. Nie. Pan Bóg nas kocha i po prostu jak ojciec, jak mama kocha dzieciaka i coś zrobi dzieciak złego, no to czy i dzieciak przyjdzie, mamo, słuchaj, no przepraszam cię, znowu zapomniałam, czy mama będzie miała sumienie je nabić czy uderzyć? No oczywiście, że nie. Tak samo Pan Bóg, on wszystko i tak widzi, co my robimy, więc dla niego to nie jest nic nowego. I jeżeli po prostu my przyjdziemy z pokorą i powiem, tato, słuchaj, no bardzo cię przepraszam, znowu namuczyłem, przepraszam cię, no to Pan Bóg się ucieszy, mówi, synu, no czekam na ciebie. Także nie bójmy się po prostu, bo każdy grzeszy, każdy, i to ja przepraszam bardzo, ale i po prostu każdy od góry do dołu grzeszy i tak samo. I niestety tak nas Pan Bóg stworzył, musi, jak nas takich stworzył, no i takich ma. Ale my pamiętajmy, ludzie, że my musimy, po prostu postępować, bo od nas zależy, co my robimy, bo to nie Pan Bóg nam coś złego robi, tylko ludzie nam robią. Po prostu ludzie, których gdzieś tam diabeł po prostu niestety no pokusi i tak dalej, ale po prostu słuchajcie, kochani moi bracia i siostry, to my decydujemy. Ja dziękuję Panu Bogu, że mnie tak Pan Bóg pokierował cudownie w życiu, że jednak po prostu tak nie, niesamowicie mnie pokierował, że pomimo tego wszystkiego złego, Pan Bóg zafundował mi prestiżowe studia medyczne. Mówię, wspaniałą, cudowną rodzinę i teściów cudownych, i znajomych cudownych, po prostu wszystko cudowne. I ludzi wokół, i tyle dobrych ludzi. I ja też po prostu niesamowicie, po prostu ja mam takie przyjemne wspomaganie, po prostu ja chcę pomagać. I naprawdę mi się, ja wam życzę, kochani moi, żebyśmy się zobaczyli po prostu wszyscy w niebie z tatą, z mamą, z Matką Bożą, z tatą, czyli naszym ukochanym ojcem. I mówię, jeszcze bym gadała, ale nie będę przerywała, bo tylko chciałam powiedzieć, że wszystko naprawdę, to jest po prostu, Bóg jest taki kochany, on tak kocha, moje serce się pali. Moje serce się teraz pali miłością. Audycja wspaniała, super. Także proszę ojcze, jeszcze się zobaczymy, ja tylko tyle gwarantuję. Także szczęść Boże, wszystkiego dobrego, zdrówka, żeby jeszcze ojciec wielu osobom właśnie powiedział, żebyśmy po prostu mogli razem ten świat zmieniać, bo ja wiem, że po prostu, kochani moi, wy, którzy myślicie, ja teraz mówię do wszystkich na świecie, wy, którzy myślicie, że wy nie jesteście, że ktoś inny za was zrobi, że ktoś się złego komuś dzieje, to wy na to machać ręką, a to sąsiad mu pomoże, to wy się bardzo mylicie, bo właśnie to Pan Bóg was dał, żebyście wy mu pomogli. Także, kochani moi, pamiętajcie o tym, że to ty, bracie, ty, moja kochana siostro, moja ukochana, jesteś od tego, że jak twój brat cierpi, coś ci złego dzieje, albo szuka pracy i nie może znaleźć, to ty jesteś odpowiedzialna za to, żeby zadzwonić do znajomych, pytać o pracę dla niego i żeby pomóc znaleźć. Bo gdybyśmy się tak kochali, naprawdę, jak są ludzie dobrej woli, to na ziemi byłby raj, bo tyle jest pieniędzy na świecie, że to tylko z egoizmu ludzkiego jest bieda, jest głód na świecie, absolutnie, a nie, że jest za mało drzew owocowych na świecie, albo za mało zwierząt, za mało tak, tylko że my po prostu jesteśmy w tym naszym sercu, po prostu się zgubiliśmy. Pan Bóg nas stworzył dobrych, a ten diabeł po prostu, kurczę, ten drań po prostu tak robi, żebyśmy, i pamiętajcie, że diabeł nie jest, on nie robi tak wprost, tylko on bardzo pokrętnymi drogami robi, także uważajcie, szczęść Boże, wszystkiego dobrego i niech was Pan Bóg błogosławi. Pole Bogiem, szczęść Boże. Wszystkim. Aha, przepraszam. Jeszcze moja mama, która zawsze słucha Radia Maryi od 6 do 6, do 12, która mnie zawsze budziła o 6 rano w niedzielę, to krzyczałam, że po prostu, żeby dała mi pospać. to ją bardzo serdecznie pozdrawiam, moją mamę ukochaną, która nas 8 dzieci urodziła, sama wychowała. Tata też pomagała, ale mniej, ale moja mama, która jest niesamowitą kobietą na wsi, przepracowaną, wyeksploatowaną, że ona była tak tu, ona nie była wykształcona niczym, ale ona tak pracowała. I tak, i to nie jest jedyna, bo wielu jest ludzi. Teraz nie ma niespracowanych ludzi. I chciałam tylko podziękować jej mamo, tej mamie mojej, Danuta Zarachowicz z Wołkusz. Także, że jej słucha, to że ją bardzo, bardzo kocham i jej bardzo dziękuję, że nas wszystkich urodziła, że dała rady, bo naprawdę sama swoje życie poświęciła. I ja bardzo dziękuję moim wszystkim tym braciom i siostrom, którzy też to samo przeżyli, którzy mieli ciężkie życie, którzy poświęcili własne życie dla życia dzieci swoich, że naprawdę bardzo, bardzo, ja bardzo dziękuję w imieniu tych dzieci, które może nie podziękują nigdy, ale ja bardzo dziękuję, bo naprawdę prędzej czy później zrozumieją. Więc wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, ale przede wszystkim niech was Pan Bóg prowadzi i módlcie się. I chciałam jeszcze dać może takie króciutkie świadectwo, naprawdę sprzed 2 godzin, gdzie ja chciałam wam powiedzieć o sile modlitwy, gdzie ja się modlę i dzieci adoptowane już od, nie wiem, chyba 8 dziecko już nawet jest w drodze. Także chciałam powiedzieć o tym, że miałam kolegę takiego, który jest czempionem, biega na zawodach po całym świecie, w mistrzostwach świata. Jest z Ugandy, taki Abraham. I po prostu urwał mi się kontakt 5 lat temu z nim. Przez 4 lata urwał mi się kontakt, po prostu nic. I ja po prostu pisałam, szukałam, telefony, maile, po prostu nie mogłam nic dojść. Od 3 tygodni zaczęłam jedną zdrowaśkę dziennie. Dzisiaj dzwoni do mnie. Cześć. Także słuchajcie, ja bym mówiła o tych cudach, które w moim się życiu dzieją, to mogą mieć dzień i noc. Bo po prostu mówię, Pan Bóg, nawet jak nie wiedziałam, że mi dało, to dawał. Ja teraz po prostu tak widzę, to niesamowite. Ale słuchajcie, kochani, nie wątpcie. Mówię wam, nie wątpcie, bo po prostu ja osiwieję. Nie wątpcie w to, że Pan Bóg po prostu cuda się dzieją. Bo dla Pana Boga cuda to jest nic, to jest normalka u Niego. Także niesamowite zbieg okoliczności. Niesamowite zbiegi okoliczności, o których po prostu my nie pomyślimy, to dla góry normalny system działania, schemat, to jest nasz schemat, to jest normalny, więc my się nie dziwmy. I pamiętajmy, że nas Pan Bóg kocha najbardziej na świecie, każdego tak kocha, każdego stworzył innego, dlatego my jesteśmy różni, ale my się tolerujmy, naprawdę, bo my jesteśmy, każdy jest wspaniały po swojemu, także szczęść Boże z Panem Bogiem i dobrej nocy.
Szczęść Boże.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. No, myślę, że...
Tyle zapału, tyle entuzjazmu, że naprawdę, ale widać ta miłość Boża, ten Bóg, doświadczenie Boga tak niezwykłe.
No właśnie, co robi właśnie to doświadczenie miłości Pana Boga? Nie? Człowiek nie może się nie dzielić i Pani, ale jest, ani jesteśmy szalenie
tak,
wieczni, że...
entuzjazm.
Właśnie.
Taka radość, no coś pięknego.
Ale też, co mnie się bardzo podobało, konkretnie też dała podpowiedź Pani tak. Ania, na przykład, jeżeli ktoś jest bezrobotny, tak. Dzwońmy, szukajmy, poczujmy się odpowiedzialni za człowieka, który nas o pomoc prosi, prawda?
Tak, no ale naprawdę ma ta charyzmat, bo entuzjazm tak wielki, to nie zawsze się spotyka. Często się spotyka ludzi zgaszonych, takich niechętnych, a u tej pani Ani to rzeczywiście ten płomień buchał tego zapału, tego szczęścia, który jest z Boga i przez to, że ona odkryła doświadczenie Boga. Mi się wydaje, że tu jest kluczem, ale piękne to.
Myślę, że pani Ania wykrzyczała tę Bożą
tak,
miłość.
Tak, o
pani
właśnie,
Aniu, ślicznie
to
dziękujemy.
Dobrze powiedziane. Wykrzyczała, tak. To
myślę,
tak.
Że to dla wielu z nas, tu dla nas pierwszych w studiu, było to ogromnie cenne i to była ta piękna też cegiełka do budowy tego Bożego domu,
tak,
prawda?
Tak,
w którym
tak.
Wszyscy się powinni odnaleźć, powinni się tak. Pięknie poczuć. Odbierzmy następne telefony. Radio Maryja, słucham bardzo.
Szczęść Boże. Ojciec Zdzisławie, ksiądz Stanisław od Sobotniej Juczni.
A, witamy księdza Stanisława. Bardzo
jeżeli mnie dopuścicie do głosu.
No już jest już ksiądz na antenie. Bardzo proszę.
Bardzo piękne wypowiedzi, pełne treści teologicznej przez ludzi świeckich. Jest to bardzo piękne. A tutaj mówi ksiądz Stanisław od Sobotniej Juczni. Ja chciałbym dzisiaj pochwalić wolontariuszy, bo tak ojciec mówił pięknie o tych, którzy wspomagają dzieła jako wolontariat. parafii Radzymin prowadzimy od wielu lat kolonie dla dzieci. Dzieci wyjeżdżają w różne części Polski, ostatnio najczęściej nad morzem, ale w różnych miejscach byliśmy. I w tym miejscu chciałbym wyrazić swoje uznanie dla tych, którzy w sposób bezinteresowny prowadzą te kolonie. Są wychowawcami, są kierownikami. I chociażby klerycy, Daniel Filipowicz, Piotr Połomski, przedtem ci, którzy są w tej chwili księżmi, i ksiądz Jarosław Gawroński, i ksiądz Marcin Bielicki, i Tomek Kalinowski, i wielu innych, którzy pomagali w sposób bezinteresowny tym koloniom. Aktualnie Bartek Tomczyk, Rafał Winnicki, Ola Wilczyńska, Małgosia Rolka, Monika Wardak, Agnieszka Żmuda, siostry Staśkiewicz z Marek, Paulina Kobylińska, Kinga Popińska, doktor Zbigniew Duszak, który bezinteresownie pomaga na koloniach. A chciałbym także powiedzieć, że pani Małgorzata Osiecka-Chmielewska jako kierowniczka kolonii zdaje piękny egzamin swojej twórczej pracy pomocy dla dzieci. Przedtem państwo Jeleniowie też byli tymi, którzy bardzo wiele dobrego włożyli w te kolonie. To tylko taki może drobiazg, ale jakże wymowny w tej pracy wolontariatu dla dobra dzieci. Dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy współtworzą to dzieło.
Bóg zapłać, księże Stanisławie, księże profesorze. Myślę, ten kurs jest też ogromnie ważnej ceny.
Czy istnieje taki wolontariat, jest tak dużo osób, to jest budujące, takie, że tylu ludzi, jak słyszeliśmy, pracują. No to jest właśnie, ojcze, napawa optymizmem.
Ja w tej chwili myślę o całym też dziele Radia Maryja, bo przecież Radio Maryja istnieje dzięki bezinteresowności właśnie ludzi. Ta rodzina Polaków, którzy rozumieją, czym jest Radio Maryja, oni niczym przymuszeni, a zwyczajnie serca pełnego miłości do Boga i do Kościoła pragną, aby na falach eteru Boże Słowo się roznosiło, ale też i Słowo ludzkie pełne nadziei, które oczywiście czerpie ze źródła Bożej miłości.
Bo tutaj były, ojcze, telefony na portierni i pani prosiła, żebym jeszcze raz, bo tam pytali o tą książkę, o której mówiliśmy, państwo wybaczą, że podam. Jest tomik, bo siódmy tomik tych konferencji radiowych, który ma tytuł Aby radość wasza była pełna. To jest oczywiście mój tomik i wydany w Pelplinie, w wydawnictwo Bernardinum. W tym roku, niedawno się ukazał, dosłownie kilka dni temu. I państwo na pewno tutaj się interesowali, bo to była audycja Grzech niewdzięczności, Pokutujcie, nawróćcie się, Rekolekcje, Powrót do pełni życia, Kościół, Szkoła Chrystusa, Oblicza miłości w świetle encykliki Benedykta XVI, Definicja miłości chrześcijańskiej, Szczęście przyjaciela Boga. Więc to, proszę państwa, jeśli ktoś sobie będzie życzył, Bernardinum, to jest oczywiście 83-130 Pelplin, ulica Biskupa Dominika 11. Mówię, były telefony i żeby już potem nie było, że jest taki tomik i to, co tutaj było, to jest teraz wydrukowane, gdyby ktoś sobie życzył. To też właśnie, ojcze, wolontariat, bo ja jestem szczęśliwy, że tu mogę przyjechać i jak się słyszy takie sygnały, to serce rośnie i Bogu tylko dziękować, że nam daje tę możliwość. I ojcze, Pan Bóg jest nad wszystkim. To ja jestem przekonany, że wola Boża się spełni i Bóg wygrywa zawsze.
I ufamy, że Telewizja Trwam znajdzie to miejsce, tak, które się mu należy, jak każdemu katolikowi w Polsce, na właśnie tej platformie cyfrowej. Odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo mamy przyjemność powitać?
Tak, z tej strony mówi Beata Kozaczyńska.
Witamy.
Ja Beonię z Siedlec i jestem pracownikiem naukowym Uniwersytetu Siedleckiego.
Witamy panią Beatę.
Witam. Chciałabym się odnieść może w takim kontekście historycznym, jeśli chodzi o wypowiedź księdza profesora, ponieważ ja się zajmuję takimi badaniami dotyczącymi dzieci za mężczyznę. Tak dużo mówi się o dzieciach żydowskich, natomiast no niewiele, przynajmniej w ostatnich latach, mówiło się o dzieciach właśnie za mężczyznę. A chcę tutaj podkreślić, że w tym roku, jesienią, w listopadzie, przypada 70. rocznica wysiedlenia na Zamojszczyźnie, rozpoczęcia akcji wysiedleńczej. Ja jestem właśnie autorką też książki, która właśnie dotyczy dzieci Zamojszczyzny. I chciałabym tutaj podkreślić taką ogromną bezinteresowność, jeśli chodzi o akcję ratowania tych dzieci na Zamojszczyźnie. Tutaj przyznam szczerze, że pierwszy raz słucham tej audycji i właśnie ten temat bezinteresowności skłonił mnie do tego, żeby po prostu zadzwonić i podzielić się swoimi badaniami, jeśli chodzi o tę problematykę ratowania dzieci za mężczyzny wysiedlonych w czasie II wojny światowej. Te dzieci zamojskie, one były wywożone w transportach. Te transporty były kierowane głównie do dystryktu warszawskiego. Na teren dystryktu właśnie warszawskiego skierowano 6 transportów, ponad 5 tysięcy osób. I ta, chcę podkreślić, tą ogromną bezinteresowność społeczeństwa i Siedlec. Ja jestem mieszkanką Siedlec, ale również w tej akcji uczestniczyło społeczeństwo z wielu innych miejscowości. I muszę podkreślić, że ta bezinteresowność, ogromna bezinteresowność tej ludności, która wówczas cierpiała, która również borykała się z tą biedą, nędzą wynikającą właśnie z tych warunków wojennych. Wówczas rodziny, polskie rodziny miały problemy z wyżywieniem własnych dzieci, a już rzeczywiście przyjmowano pod swój dach te sieroty za mężczyznę. I ta ludność przyjęła te dzieci z ogromną determinacją, już podkreślałam, z ogromną właśnie bezinteresownością. I te dzieci, może tylko wspomnę, że przybyły w tych transportach zimą 1942 i 1943 roku. Jeśli chodzi o społeczeństwo Siedlec, ten transport przybył 31 stycznia do Siedlec i w tym roku minęła 69. rocznica przybycia tego transportu. Społeczeństwo Siedlec z niezwykłą determinacją, z heroizmem przystąpiło do akcji ratowania tych dzieci. Dzieci już w ciągu pierwszej doby znalazły pomoc i opiekę właśnie w tych rodzinach i w Siedlcach, ale również i wśród okolicznych mieszkańców. Również też i w innych miejscowościach też z taką podobną determinacją społeczeństwo przystąpiło do zabierania tych dzieci z transportów do swoich rodzin. Natomiast tutaj też ksiądz profesor wspominał o interesowności, o egoizmie na początku, zwłaszcza swojej wypowiedzi, swojego wykładu. Chcę podkreślić też również, że i wówczas, w czasie II wojny światowej, mimo że jest to chlubna karta tej akcji ratowania wysiedlanych dzieci, również i w czasie II wojny światowej też były takie osoby, które nawet w przypadku właśnie ratowania tych dzieci zamojskich kierowały się interesownością. I na przykład w jednej z miejscowości, konkretnie może przytoczę, był to Żelechów w powiecie garwolińskim. Te dzieci, znaczy pierwsze, tuż po przybyciu tego transportu, po przybyciu dzieci z tego transportu, bo transport przybył do Sobolewa, miejscowa ludność zbiegła się, by te dzieci przyjąć do siebie, do swych domów, ale też jak odnotowano w sprawozdaniach Rady Głównej Opiekuńczej, część mieszkańców Żelechowa kierowała się interesem, czyli biorąc starsze dziewczynki, starsze dzieci, no z pewnością tutaj myślano o tym, by ewentualnie te dzieci mogły pomagać, czy to w pracach domowych, czy to w pracach gospodarskich. Tym niemniej jest to chlubna karta niechlubnej historii II wojny światowej. Chcę to podkreślić, zawsze to zresztą podkreślam. I ponieważ w tym roku przypada, tak jak już wspomniałam na początku, 70. rocznica akt rozpoczęcia akcji wysiedleńczej, ja przygotowałam w związku z tym album i ten album ukazał się Ocalone z transportu w Dziecię za mężczyzny. Jest to już kolejna moja publikacja właśnie odnośnie tego tematu, tej problematyki. Tutaj chcę jeszcze tak już na koniec podkreślić tę wielką bezinteresowność społeczeństwa, nie tylko Siedlec, nie tylko powiatu siedleckiego, ale i dwóch sąsiednich powiatów, powiatu mińsko-mazowieckiego, gdzie skierowano jeden z transportów pod koniec lutego 1943 roku i powiatu garwolińskiego, gdzie dotarły trzy pierwsze transporty, które były skierowane z obozu przejściowego w Zamościu w grudniu 1942 roku. Gdyby nie ta wielka bezinteresowność, ta pomoc społeczeństwa dystryktu warszawskiego i wspomnianych powiatów, na pewno wiele tych dzieci by z pewnością zmarło. Natomiast te dzieci, ale również i osoby starsze, które przybyły w tych transportach, ci wszyscy, muszę przyznać, że mieli ogromne szczęście, że akurat zostali wywiezieni w tych transportach, ponieważ dzięki pomocy, ofiarności, bezinteresowności społeczeństwa na tym terenie, ta bezinteresowność na pewno w dużej mierze przyczyniła się do ocalenia niejednego życia ludzkiego. Ja miałam też możliwość, zresztą wielokrotnie, spotkać się z żyjącymi jeszcze dzisiaj dziećmi z mężczyzny i zawsze podkreślano tą właśnie, tą, mówiąc o tej akcji, wspominając, bo też wiele osób wówczas miało około 10-12 lat, te osoby jeszcze dzisiaj żyją. Zawsze wspominano, że nawet niektóre osoby przebywały w takich rodzinach wielodzietnych i właśnie też były traktowane jak członkowie rodzin. I spotkałam się wielokrotnie ze łzami w oczach, z płaczem, nawet z ogromnym wzruszeniem. Właśnie te osoby nawet mi starały się przekazać w tej właśnie w takiej formie, mówiąc do mnie, proszę podziękować społeczeństwu Siedlec, z których ja się wywodzę, gdzie mieszkam. Proszę podziękować społeczeństwu Siedlec za to, że tak nam wówczas takiej pomocy nam udzielono. Jest to chlubna karta, trzeba o tym mówić, powinno się popularyzować tę problematykę, chociażby z tego powodu, że tak jak już też wspomniałam wcześniej, wiele mówiło się do tej pory na temat i mówi się nadal o dzieciach żydowskich, chociażby o ratowaniu tych dzieci przez Irenę Sendlerową czy przez inne osoby. Wiele się tej tematyce Holokaustu poświęca czasu i w mediach, i w prasie. Wydaje się wiele książek, natomiast te dzieci za mężczyzny są zapomniane. One są niejako na uboczu. I kiedy ja zaczęłam prowadzić te badania ponad 6 lat temu, kiedy rozpoczęłam swój pierwszy kontakt, kiedy nawiązałam właśnie z dziećmi na zamojszczyźnie, z tymi osobami, które posiadają status dzieci zamojszczyzny, to wówczas im powiedziano, że niestety o nas zapomniano, w zasadzie o nas zapomniano i też właśnie słyszałam te słowa podziękowania, że akurat ja zajęłam się tym tematem. A ja zajęłam się tym tematem po prostu z potrzeby serii i wiem, że ten temat trzeba popularyzować, powinno się popularyzować. No i wychodząc właśnie ku temu, ten temat spopularyzowałam już na wielu konferencjach, sesjach naukowych. No i również wydałam dwie książki, a ta ostatnia, ten album, w zasadzie jest to album Ocalone z transportu dzieci za mężczyzny, jest również wydany w wersji angielskiej. Dlatego, że też właśnie patrzyłam pod kątem osób mieszkających właśnie poza naszym krajem, a wiem, że jest wielu historyków, którzy się poza granicami kraju, którzy się interesują okupacją, tym okresem niechlubnym II wojny światowej. Bardzo dziękuję za możliwość wypowiedzenia się i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam zwłaszcza być może te osoby, które ucierpiały podczas II wojny światowej i które posiadają te status dzieci za mężczyznę, chociaż niekoniecznie, bo również wiele na pewno osób nas słucha, które w jakiś sposób na pewno doświadczyły tych okrucieństw. Bardzo dziękuję jeszcze raz serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, my też Pani Beacie bardzo dziękujemy. Właśnie to jest przykład, księże profesorze.
Tak, tak. Warto wiedzieć, że w historii naszej mamy taki właśnie przykład, który no jakoś potwierdza, że tyle dobra jest wśród ludzi i to na taką skalę masową, bo to w końcu tych dzieci to były wielkie transporty. I to jest piękny taki też, mówię, budujący przykład, że jednak w historii naszej mamy te chlubne karty. Bogu za to dziękować.
Myślę, że do tego tematu jeszcze pewnie wrócimy w Radiu Maryja, w ramach różnych audycji też, kiedy staramy się pogłębiać, przypominać naszą właśnie bogatą historię i chlubną chociażby, jak ta bezinteresowna pomoc Polaków w przyjęciu, ugoszczeniu tych dzieci, które były ofiarami II wojny światowej. Odbierzmy następny telefon Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mam na imię Magda. I chciałam się podzielić spostrzeżeniami, że bezinteresowna pomoc nastręcza też problemy. Mianowicie chyba najważniejsze, żeby ta pomoc była rzeczywiście celna. Wydaje się, że kto nie ma czasu, to powiedzmy jakąś pomoc Caritasowi, że tam, gdzie są wyspecjalizowane służby, bo na przykład właśnie chciałam tutaj wspomnieć wspaniałego człowieka, który bezinteresownie świadczył pomoc w Warszawie na ulicy Nowogrodzkiej kilkadziesiąt lat temu, kiedy jeszcze się nie śniło o to on jakiejś właśnie takiej pomocy biednym, to on dawał ludziom ubogim z tych okolic zupę, dawał też, stworzył taki ośrodek pomocy kobietom w trudnej sytuacji. Spodziewających się dziecka. To robił to w porozumieniu, jak wiemy, z episkopatem. Ale ten człowiek, który wypracował środki na pomoc swoją ciężką pracą, przemyślnością, że mógł świadczyć pomoc ludziom, to jednak to było jeszcze w tej chwili nie żyje, ale kilka lat temu, jak zobaczył żebrzącego chłopca na ulicy, to zadał sobie ten trud i poszedł i poprosił go o adres. I okazało się, że ten chłopiec zrobił sobie z tej prośby o pomoc chyba jakąś rozrywkę, bo zupełnie miał normalne warunki. Także to jest jednym problemem. Ten problem widać. A no ostatnio to też właśnie chciałam się podzielić króciutko, że no z pewną taką nieufnością może podeszłam, że nie chcieli przysłać taka uboga rodzina zaświadczenia. Ktoś tam kiedyś ogłaszał w prasie zaświadczenie od księdza proboszcza, ale dostałam oryginał dokumentu, którym byłam wstrząśnięta. To jest rodzina z popegeerowskiej wsi. Mianowicie oryginał z gminnego ośrodka pomocy społecznej. I dochód na osobę 0 złotych, a to, co ten gminny ośrodek społeczny przyznał, to było za styczeń tego roku na kilkuosobową rodzinę 100 zł i na luty 100 zł. Tak w tym oryginale dokumentu była taka wstrząsająca informacja, prawdopodobnie już o marzec trzeba było, pewnie musieli się na nowo starać o jakąś pomoc. No i tutaj rzeczywiście no, widać, że i te władze nie mogą, są jakieś te miejscowe w tej wsi popegorowskiej bezsilne, no to po prostu jakoś się udało, że troszkę krzyknąć kilka osób i żeby nawet nie po prostu to było w tym liście, że nie chcą, że chcieliby na te święta nie być głodni. Zresztą list piękny, widać, że ten chłopiec, prawda, wychowany w tradycji religijnej, głęboko wierzący, praktykujący. Także tu to wiadomo, że, no, no, że ta pomoc rzeczywiście jest niezbędna, właściwa i oczywiście nie tylko trzeba coś pomyśleć, jakoś też znajomych uruchomić, żeby nie tylko te święta nie były głodne, skoro państwo tak jest niewydolne w pomocy ludziom. Aha, że prawce mają tylko dorywczą, że jeden się uczy. Także no, wszystko to prawda. A jeszcze inna sprawa, że pomimo, że pomoc się świadczy bezinteresownie, to jednak jakiś taki zdarzający się, bo oczywiście, że zdarza się, że są osoby, które no kilkadziesiąt lat jakiś drobiazg pamiętają i no którym się już dawno zapomniało. Natomiast zdarza się, no i to, co ojciec Tadeusz Rydzyk powiedział, że dobry uczynek, za który się nie odpokutowało, to nie jest dobry uczynek. No i to się nieraz też osoby właśnie pomagające bezinteresownie też się muszą na to psychicznie nastawić, bo zdarzają się niestety osoby, które wręcz ta osoba, która im bardzo w swoim czasie pomogła, to jakoś tak sprawia dyskomfort psychiczny, bo kojarzy się z tym, że kiedyś sobie nie dawali rady i raczej wolą właśnie o tej pomocy zapomnieć. Niemniej, tak jak chyba w telewizyjnej części na wspaniały ksiądz profesor, na którego się słucha z ogromną satysfakcją, bo jak najczęściej bym występował w Radiu Maria w telewizji Trwam, że Pan Bóg wyrównuje. I jest to prawda. Może że nie można się zrażać, że nawet od jednych osób się spotka niewdzięczność. I nawet no, palcem nie kiwną, żeby coś właśnie, gdy oni mogliby cośkolwiek choć małą przysługę zrobić. Natomiast Pan Bóg wszystko wyrównuje i po prostu darzy łaskami, pomaga w rozwiązaniu własnych problemów no, osoby, które czuje się tą łaskę Bożą, gdy człowiek się stara bezinteresownie pomagać, także pomimo różnych, prawda, czasem nawet właśnie nieprzyjemności, takiego bólu nawet czasem powodowanego pewną niewdzięcznością, no to jednak warto jednak na ile tylko możliwe, tak jak to przepięknie, jak ja nie potrafię, jak ksiądz profesor mówił, to tę pomoc warto świadczyć, a Pan Bóg będzie błogosławił. Szczęść Boże!
Szczęść Boże. Ja myślę, ojcze, że ten telefon był rzeczywiście bardzo ważny jako takie dopowiedzenie, bo no, taka jest prawda. To, co pani powiedziała, pani Magdo, to jest prawdą. Mało tego, ja myślę, że każdy z nas doświadczył takich postaw, że osobom, którym myśmy pomagali bezinteresownie, no potem człowiek nie oczekuje wdzięczności, bo to ale nieraz się okazuje odwrotnie. Jest ze strony tych osób jakaś taka niechęć. No, tak jak pani też i dobrze powiedziała, że Pan Bóg wszystko wyrównuje, ale żeby ci, którzy zapalą się do tego działania, żeby potem nie byli jakoś tak rozgoryczeni, tylko żeby mieli świadomość, to pięknie powiedział Henryk Sienkiewicz w Potopie. Mamy tam takiego wrzeszczowicza, tą postać, prawda, kiedy do Częstochowy jedzie Kmicic i spotyka go i on tak z taką nienawiścią mówi o Polakach i wtedy tam komentuje Sienkiewicz, że no tak, kto nie umie się swemu dobrodziejowi sercem wywdzięczyć, ten skwapliwie szuka w nim win, by nimi własną niewdzięczność osłonić. Także ci ludzie, którym myśmy pomagali, to potem oni zaczynają no, nas patrzeć krytycznie i I tutaj dobrze, że pani ten telefon, że był, bo ojcze, musimy być realistami, nie możemy w chmurach chodzić i musimy się liczyć z tym, że o ile jest szlachetne społeczeństwo i te reakcje są piękne, no nie wiem, 80-90%, to jednak te ileś tam procent może być reakcji takich, o jakich pani Magda mówiła, ale tak jak pani pięknie powiedziała, Pan Bóg to wszystko ostatecznie wyrównuje, nie? Ale żeby ci ludzie nie byli zszokowani, czy jakoś zbyt od razu zgorzkniali, żeby się z tym liczyli, nie? Że taka reakcja może być.
Odbierzmy następny telefon, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego ojca i szanownego profesora księdza. Chciałam właśnie, proszę...
Można się przedstawić?
Otylia z Bierunia.
Witamy panią Otylię.
Ja chciałam, proszę księdza profesora, taką sprawę się dowiedzieć. Bo myśmy byli 2 tygodnie temu w Częstochowie na tym spotkaniu naszym z Radio Maryja. I później, jak już na koniec, poszliśmy sobie na chwilę gdzieś tam na ławeczki usiąść i sobie oczywiście zjeść kanapkę. I jak to w Częstochowie podchodzą cyganie i małe cyganiątka i żebrają oczywiście, ale myśmy po prostu tak nie wiedzieli, jak się zachować, bo ich tak dużo, gdyby człowiek chciał każdemu coś dać, jakąś jałmużnę, a sam oczywiście ma mało, bo jak się ma 750 emerytury, to wiadomo, już nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Ale tak, mówiłam tym paniom, co byśmy byli razem, że na naszym spotkaniu takim franciszkańskim i Rycerstwa Niepokalanej nasz opiekun, ksiądz Adam Zdebel, nam tłumaczył tak, że nie zawsze wszędzie trzeba dawać, bo niektórzy to właśnie wyłudzają takie sytuacje. I na przykład, jak chcesz dać, to do księdza, ksiądz wie, pełno jest tych takich komórek, gdzie można ofiarę dać i złożyć. I ta pani, co z nami była, mówi, ona wieczorem nie będzie mogła spać, bo nie wie, jak się zachować. Jak ksiądz profesor do tego? Bo na przykład idzie się w Katowicach ulicą tą najgłówniejszą, to tyle siedzi ludzi wyciągających, a nie wiadomo, czy oni wszyscy potrzebują, czy nie, a myśmy nie są w stanie wszystkim pomóc. I też nie wiadomo, jak się zachować. Człowiek nieraz tak myśli, no może niedobrze zrobi, może by tam tą złotówkę dał, ale wszystkim i tak nie można pomóc. I nie wiem, proszę księdza, proszę powiedzieć, jak to właściwie wygląda. Bo właśnie ksiądz Debel mówił tak, że przyszedł do niego chłopczyk i chciał na bułkę. On poszedł, wziął go do sklepu, kupił mu bułkę i coś tam jeszcze. To za niedługo później widział, że to dziecko wyrzuciło to. A chodziło mu tylko o pieniądze, bo pieniędzy mu nie dał, tylko mu kupił jedzenie. I właśnie nie wiem, jak proszę księdza się zachować. Proszę o jakąś odpowiedź i serdecznie pozdrawiam i dziękuję za wspaniałą audycję telewizyjną i radiową. I tak jak kiedyś pani powiedziała tu już dzisiaj, żeby ksiądz jak najdłużej mógł przyjeżdżać tutaj i prelekcje nam wykładać. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Myśli pani, że to jest... Odpowiedź na to pytanie taka łatwa. Ta odpowiedź naprawdę nie jest łatwa, dlatego że, tak jak pani mówiła, jest trudno odróżnić. My nie możemy po ludzku ocenić, kto naprawdę jest w biedzie i potrzebuje, bo ma głód, a kto no, próbuje oszukać. I teraz ojcze. No ojciec jest... Tu w tej dziedzinie chyba, bo to jest dziedzina praktyczna już, nie? Lepsze ode mnie, bo ja powiem, ojcze, że odpowiedzi gotowej nie jestem w stanie dać. Bo indywidualnie przyznam się sam, że raczej daję. Ale to jakieś takie drobne sumy, no nie wiem, tam gdzie mieszkam, to się nie spotykam z takim masowym jakimś tam w ogóle żebraniną. A jak już ktoś naprawdę mnie prosi, taka dorosła osoba i zatrzymuje i mówi, że ona ma niską rentę i że potrzebuje wsparcie, no to wsparcie to znaczy nawet 2 złote na bułkę, to ja osobiście daję, ale czy to jest dobre, to ja już ojcze nie wiem, niech ojciec to mnie... W tym wypadku ojciec jest lepszy, jest profesorem w dziedzinie praktycznej, a ja więcej się czuję w teorii. mocniejsze.
Księże profesorze, na ten temat by nam trzeba było dużo, długo rozmawiać. Oczywiście nie unikam odpowiedzi. Rzeczywiście, tylko ja myślę, trzeba zrozumieć panią Otylię i wielu osób o bardzo dobrym, wrażliwym sercu. Jest prawdą, że nie da się wszystkim pomóc. Wielu prosi, ale też wiemy, że nie brak ludzi, którzy wyłudzają. Nawet na antenie Radia Maryja, kiedy jest program Mogę, Chcę Pomóc, zdarzają się nam takie telefony, gdzie ktoś chce wyłudzić, chce wykorzystać dobroć ludzi. I to jest straszne, kiedy wykorzystujemy właśnie nadwrażliwość ludzi, dobroć ludzi. I myślę, że to szczególnie jest, złość grzechu jest ogromna tych ludzi, którzy nadużywają dobroci ludzkiej. Bo wiemy, że rzeczywiście jest wiele sposobów, żeby wychodzić naprzeciw potrzebom bliźnich. To są też i wszelkiego rodzaju instytucje. Są miejsca, gdzie, chociażby i w miastach, gdzie są stołówki. Także myślę, tu trzeba dużo roztropności, na pewno. Ale też, księże profesorze, to co ksiądz powiedział, ja też chciałbym, nie ma właśnie, każda sytuacja jest dla nas sytuacją właściwie osobistą, indywidualną i każdy z nas w sumieniu musi rozeznać, czy w tej chwili jest wezwany, by pomóc i czego stać pomóc. A właśnie wiele osób jest, chciałby pomóc i ma wyrzuty sumienia. I tu myślę, trzeba uspokoić sumienie tych ludzi.
Panią Otylię, która ma taką emeryturę, ja bym naprawdę po prostu powiedział, żeby niech się pomodli za tych ludzi. To jest też pomoc w ich intencji. Ale jak nie ma, to trudno. To niech, no niech czekają na tych, którzy mogą pomóc. Musimy tutaj brać możliwości. Z taką małą emeryturą, no i jakby chciała jeszcze, no to z trudem ona na pewno sobie radzi. I tu trzeba być realistą też.
Widzimy, że jest też i w Polsce nie brak bardzo bogatych ludzi, ale oni nie mają problemu tego typu, co pani Otylia, która tak mało zarabia, a
jeszcze chciałaby
wszystko dać,
no,
prawda?
No, nie może, bo przecież też musi sama myśleć. Musimy bliźniego jak siebie samego, ale nie więcej. To wie ojciec, to mi się przypomniało, Grzegorz Wielki, to jest też realista, bo tam jest święty Jan, mówi kto, Jan Chrzciciel, jak tam głosi, nawracajcie się, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma żadnej. Ale święty Grzegorz mówi tak, to ten, kto ma dwie. A jak ty masz jedną tylko suknię, to zostaw ją dla siebie, bo jakbyś tą jedną suknię dzielił na pół, to ani ty byś nie miał, ani ten drugi by nie miał. O. Czyli ten, on jest realistą. Jak ma dwie, no to dasz jedną, a drugą masz dla siebie, ale tej jednej nie możesz dzielić na pół jeszcze.
Księże profesorze, w tym też temacie myślę, że jest apel wielki do ludzi świata polityki, żeby kiedy ustanawiają pewne prawa, szczególnie dotyczące ekonomii, żeby wiedzieli, że nie wolno budżetu państwowego przede wszystkim budować na bazie ludzi biednych, na bazie ludzi średnich, a zostawia się w spokoju ludzi, którzy wciąż się bogacą, właśnie stają się bogaci kosztem tych z marginesu ludzi, którzy naprawdę żyją na skraju nędzy.
Czy oni, ojcze, myślą o tym, że będą na sądzie ostatecznym rozliczani sprawiedliwie? Czy oni o tym myślą? Niech się boją i niech oni to mają na uwadze, bo ojcze, my, jak człowiek jest wierzący, a ci się podają za wierzących, to ten argument trzeba im przypomnieć. No uderzcie się w pierś i pomyślcie, co was czeka i róbcie tak, jak należy robić, sprawiedliwie. To, co ojciec mówił.
Księże profesorze, odbierzmy ostatni telefon. Czas tak szybko, ja dopiero teraz zauważyłem, że on praktycznie dobiegł końca. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam szanownego księdza profesora i księdza Zdzisława, ojca Zdzisława. Ja tutaj mogę powiedzieć, że może zacznę od
można tylko imię powiedzieć. Zofia, naszym, pani Zofia, tak. Witam. Mhm.
Tak to wygląda ze mną, że od 94 roku Ja zostałam uzdrowiona cudownie z nowotwora złośliwego. Miałam go wszędzie. I cudownie zostałam uzdrowiona. Tak, właśnie to była. Także ja już wiedziałam, kiedy już nikt mi nie pomoże, a w rzeczywistości to powiedziałam tak, Panie Boże, jak wierzę w Ciebie, tak wierzę, że wyjdę z tego. I proszę Cię bardzo, bo któż mi pomoże, jak nie Ty, Bóg Boży. I to moje świadectwo, a drugie świadectwo to właśnie miałam zastawkę aortalną wymienioną, to jest biologiczna, od świnki, tak zwana, no i następnie uzdrowiona jestem też z zastawki, którą mi naprawiono też. I następnie teraz 9 marca miałam 2 zawały w ubiegłym roku i minął rok teraz. Zostałam z kościoła, zabrano mnie do Akademii Medycznej i tam właśnie 2 zawały tam miałam i następnie jeszcze potem to w ciągu tygodnia wszystko się stało, że miałam udar właśnie też, nie mówiłam, zabrano mnie też, to 3 razy było pogotowie u mnie w domu i stamtąd właśnie. Także wszędzie, gdzie w ogóle to zostałam, wszędzie Pan mi pomagał, Maria, wszędzie, gdzie tylko, to wtedy już następny dzień. Ja nie mówiłam nic, nawet nie mówiłam nic, ale rano ja już, bo cały, jak wyjechałam, jak z domu mi zabrano karetką, to ja wtedy, już modliłam, cały czas się modliłam na różańcu i potem następnie mówiłam modlitwę. O mój Jezu, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię, przepraszam za tych, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie kochają Ciebie, ale to jest właśnie było tak, że ja nic nie mówiłam, tylko terkotałam, bo to po udarze to się nie mówi, tylko terkocze się. I kiedy ja już byłam, i w nocy ja mówiłam tą modlitwę, w śnie też mówiłam z Panem, do Pana i Matki Bożej. I wtedy ja rano się przebudziłam i już w ogóle ja normalnie mówiłam. Także lekarze zdziwili się, jak to się mogło stać wszystko, nie? Ja mówię, to Pan mi pomagał, Matka Najświętsza. I to już ja chcę powiedzieć, to te świadectwa właśnie, o co chodzi, że ja gdziekolwiek jestem, spotykam młodzież na ulicy i to trudną młodzież, bo ja kocham bardzo tą młodzież, bo robię wszystko dla nich, gdziekolwiek ich spotykam, cokolwiek złego czynią, to ja do nich podchodzę i rozmawiam z nimi, także i nawracają się, to jest, no miałam dość dużą grupę, no niektórzy tam, jeden z tych młodzieńców ożenił się, mają dzieciątko pięknie, także i jeszcze wielu innych też. Także bardzo cieszyłam się z tego powodu, że mogłam im pomagać, a cokolwiek, gdzie jestem, codziennie, kiedy jestem, jadę, gdzieś wyjeżdżam z domu, czy wracam do domu, czy w tramwaju, gdziekolwiek. Ja rozmawiam, widzę, jak zło jest, gdziekolwiek jest to zło. Ja podchodzę do nich i rozmawiam i proszę ich bardzo i modlę się za nich, ale za każdą osobę, którą po prostu jak ja z nimi rozmawiam, to ja zaraz obejmuję modlitwami tą młodzież, a w ogóle i starsze osoby, które też sobie pozwolą, żeby można było z nimi rozmawiać, bo nieraz starszymi są trochę trudną. Trudną jest osobą, która jak się rozmawia, ale z młodzieżą jest zupełnie inaczej. Ja mogę dam taki przykład w tramwaju, bo jest przykład nad przykładem. To ja musiała rozmawiać tak, studentka też ta pani mówiła, ja też jestem tak bardzo z Bogiem, że kocham Go bardzo, miłuję nad wszystko. Jest dla mnie wszystkim Bóg mój kochany, Matka Najświętsza, także to jest dla mnie wszystkim. I teraz spotykam tam taki przykład też, że jeden, znaczy z tych dziewczyna w tramwaju, siedząc sobie na kolanach u chłopca, a wtedy widzę, że no tak, bardzo przykro to było, znaczy, żeby trochę jest, ciężko mi jest mówić, nie? Jeszcze po tych zawałach, po udarze, ale może sobie poradzę. I wtedy ja mówię do nich, mówię, słuchajcie, czy my też byliśmy młodzi, jednak, ale tak, żeśmy nie robili, co, żeby publicznie tutaj w ogóle tak się, tak, no w ten sposób. A potem mówię do tej dziewczyny, do tego kolegi, tej dziewczyny, mówię, słuchajcie, mówię, a gdybyś tak miał, chciałbyś taką dziewczynę mieć, piękną dziewczynę, która jest dobra, że w ogóle jest bardzo, no, przy Bogu w ogóle, a tutaj chodzi o to, że w ten sposób się zachowujecie, nie? Ja mówię, ale a czy ty byś wolała tak, znaczy, czy ty byś wolał taką dziewczynę wspaniałą, zamiast tak, jak się zachowuje twoja koleżanka i ty razem z nią? A on mówi, na pewno bym wolał, mówi, taką dziewczynę dobrą, mówi, a nie taką, jak teraz ta dziewczyna, co z nią tutaj jestem, nie? Więc to jest taki przykład, że ja mówię, a słuchajcie, a musicie robić dobre czyny i kochajcie Boga i nawracajcie się i na pewno dla was będzie, Pan Bóg wam pomoże, a ja będę się za was modliła. I tak to są, proszę ojców, że to jest naprawdę wiele takich różnych spraw. Mi jest trudniej o tym mówić, bo po tych zawałach i po tym teraz ostatnio, po tym udarze. Ale jak człowiek nie jest troszeczkę zdenerwowany przy tej rozmowie, no to można sobie spokojnie wszystko mówić. I tak wiele, wiele tych spraw można, ja proszę każdemu jednemu z tych, czy z młodzieży, czy dorosłych, mówię, trzeba naprawdę kochać młodzież i pomagać im, bo to jest naprawdę, to są wspaniali ludzie. Ja teraz bardzo, już kilka lat organizuję też pielgrzymki, po 5-6 pielgrzymek rocznie i też jak ojciec wie, do Częstochowy, dwa razy do Torunia, do Gierszfałdu, 2-3 razy wyjeżdżamy. Teraz znowu jedziemy do Gierszfałdu. Byliśmy też, modlimy się za ojczyznę, za cały naród polski, za wszystkie rodziny, w ogóle rodziny świata i cały naród świata, w ogóle za wszystkie te i radio, telewizja i Trwam, także Radio Maria i o ojców, za wszystkich kapłanów, za całego świata, za wszystkich się modlimy i ja też zawsze proszę i Boga proszę za wszystkimi. Nie tylko za jedną osobę się modlę, bo za jedną, zdrowaś Maryjo, czy chwała Ojcu, możemy uratować wielu, i jak mówi Pan Jezus do Katarzyny Emeryś, że mówi, proście, a wszystko wam, wszystko otrzymacie. I ja wiem, że mam tyle łask tutaj, no za każdym tym, no także to jest coś, no, pięknego. I prosić Boga tylko, żeby wszyscy to pomagali i robili w świecie. No ja tutaj, no brak mi jeszcze wszystkiego, bo bym chciała na każdym kroku, chciałabym wszystko robić.
Pani Zofia.
Także to jest naprawdę coś cudownego.
Pani, to co robi, jest piękne. Tylko muszę, taki wielki żart dla mnie, ale już musimy kończyć ten program i pewno, bardzo pani pragniemy podziękować za to piękne świadectwo.
Tak, no to i my tutaj bardzo kochamy ojców tu z Radio Maryja, też wszystkich ojców i wszystkich tych, którzy tu przyjeżdżają i właśnie te świadectwa przekazują nam różne sprawy. Ja też bardzo słucham tych świadectw, jak ludzie mówią, bo dlatego, że to jest bardzo ważne. A niektórzy prosi nieraz, jak się mówi, że trzeba przekazywać innym. My się uczymy jeden od drugiego. Ja na przykład, co ktoś nieraz powie, ja sama też i też robię wszystko, żeby też tak działać, jak inni to robią, żeby, naprawdę, to jest coś cudownego, jak ojciec Tadeusz robi tak wiele tych wszystkich spraw. Ja zawsze mówię, Panie Jezu, a ojciec Tadeusz, przecież ile tego musi, tyle tych spraw na głowie, tego wszystkiego. Ja mówię, a dlaczego ja nie mogę pomagać też i robić to wszystko? Także bardzo, bardzo dziękuję, proszę ojcu, Bóg zapłać wielki, że mogłam się dodzwonić. I modliłam się też, żeby mi Pan Jezus pomógł też w tej rozmowie, bo jest mi troszkę jednak, minął rok, ale dalej jednak i organizuję pielgrzymki i to wszystko, proszę ojca.
Pani jest bardzo dzielna. Naprawdę, brak słów. Bardzo, bardzo pani dziękujemy. Może już zostawimy tylko na zakończenie księdzu profesorowi, żeby tę audycję skonkludował. Serdecznie Bóg zapłać i zdrowia życzymy. Dużo sił. Dziękujemy za tę wiarę i optymizm życia.
Z Panem Bogiem.
Księże profesorze, myślę, że ten ostatni już telefon niestety nie możemy już więcej przyjmować. Trudno mi nawet przepraszać, po prostu takie są limity czasowe. Ojciec Święty Jan Paweł II błogosławiony tyle mówił o tak zwanej cywilizacji miłości, ale też mówił, że istnieje cywilizacja śmierci. Myślę, w dzisiejszej audycji, którą tak pięknie prowadził ksiądz profesor, widzimy, że cywilizację miłości można tylko budować, szerząc tę kulturę daru, a kultura śmierci to jest ta kultura, która właśnie odwołuje się tylko do egoizmu.
Prawda. I tutaj te telefony wskazywały, jak wielką rolę odgrywa Bóg, miłość Boga. Właściwie porzucenie Boga to jest cywilizacja śmierci, a właśnie przyjaźń z Bogiem, który bezinteresownie nas kocha i uczy nas tego, jest cywilizacją życia, jest cywilizacją radości.
I tak na koniec, co by chciał ksiądz profesor powiedzieć, kogo pozdrowić?
No więc ja chciałbym jeszcze pozdrowić arcybiskupa Mokrzyckiego ze Lwowa, bo to jest wspaniały duszpasterz i ojcze darzy mnie przyjaźnią, to jest wielkie wyróżnienie i jestem za to mu wdzięczny i najserdeczniej go pozdrawiam, bo miał przed dwoma dniami urodziny. 29 obchodził swoje 51 urodziny. Niech Bóg mu błogosławi i pozdrawiam go najserdeczniej.
Księdzu profesorowi dziękujemy za przybycie do Torunia. Właśnie też mógł uczynić ten dar bezinteresowności, bo miał nawet pogrzeby bliskich, a to zostawił, żeby z nami się dzielić na antenie Radia Maryja i też w studiu telewizji Trwam. Nas w ten sposób przygotować do pięknego, głębokiego, duchowego przeżycia okresu Wielkiego Postu, bo już za chwilę niedziela palmowa. Zanurzamy się w tajemnicę tej miłości Bożej, która do końca się daje, do końca jest bezinteresowna, wszystko z miłości do człowieka. Za chwilę, drodzy słuchacze, dziękując jeszcze raz, a przypominam, że dzisiejszym gościem rozmów niedokończonych był ksiądz profesor doktor habilitowany Franciszek Drączkowski, kierownik Katedry Patrologii Greckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Dziękuję ojcu bardzo też serdecznie za tak piękne prowadzenie.
Myślę, że dzisiaj przede wszystkim słuchacze byli tymi, którzy upiększyli jak te kwiatki.
Telefony były przepiękne.
Tę audycję księdza profesora. Bardzo dziękujemy. Dziękuję.